Siostro bracia, w lekcji Bożego Słowa warto dzisiaj zobaczyć takie lustro, w którym się przeglądamy jako Kościół. Każdy z nas może też próbować w tym lustrze rozpoznać siebie i zobaczyć, jak się sprawdza to Boże Słowo w naszym życiu. Krótko mówiąc, ono nam dzisiaj, Pan Bóg nam dzisiaj stawia pytanie, jak to jest z moją chwałą w Twoim życiu, z oddawaniem mi chwały. Psalm. To jest ostatni psalm. 150 w księdze. Zamyka i zostawia potem uważnego czytelnika, czy uważnego mnicha, który przerabia wszystkie te psalmy, chce uczynić z nich treść swojej pobożności. Zostawia je na takich wezwaniach. Chwalcie Boga, chwalcie, chwalcie, chwalcie. 11 razy chwalcie. Można wdrukować sobie na pamięć. Co jest wołaniem Ducha Świętego z ostatniej stronicy. Potem się kończy księga, a zaczyna się życie. Można do tej księgi rzecz jasna wracać. Ale zawsze ostatnia stronica, a potem zostanie czysta karta już dla tego, kto ma tą księgę w rękach, kto ma ją w myślach, w sercu. Czy chwalimy Pana Boga? Bardzo piękne i ważne słowo jedno przy tych obrazach, bardzo złożonych, niełatwych do wyjaśnienia, które nam dzisiaj daje Duch Święty, no, do takiego dotknięcia, nie? Nie tylko. To jest to słowo jakby wstępne, nie? Jan, apostoł, dzieli się z nami, Duch Święty daje dzisiaj nam tą jego wizję z takim wstępem. Wstąp tutaj, a to ci ukaże, co potem musi się stać. I połóżmy sobie, siostry bracia, nacisk na to piękne słowo musi. To jest naprawdę nieuniknione. Czy wszystko prowadzi do wybuchu chwały Bożej? To jest już ustalone, zadekretowane, spełnione, koniec. Innej możliwości nie będzie. I każdy, kto próbuje przeciwko temu wierzgać, no to tak naprawdę z punktu widzenia wiary jest naprawdę nieroztropny. Nie? Tak najłagodniej mówiąc. Czy Boża chwała to jest to, co musi się stać? To jest finał i to jest pełnia życia. I dlatego to jest taki obraz, który pozwala nam dobrze rozeznać, jak to jest z tym oddawaniem chwały Bożej w mojej osobistej pobożności, w życiu mojej rodziny, w moim domowym kościele, w parafii, w kościele powszechnym, tym współczesnym. Jak to jest z tym oddawaniem Bożej chwały? Tak naprawdę, siostry bracia, jesteśmy, patrząc na Biblię, w takim kontinuum. Ta liturgia niebieska, tutaj opisana, ma swój dalszy ciąg we mszy świętej. A tak naprawdę ten dalszy ciąg mszy świętej jest już uczestnictwem w tej liturgii, która się w niebie rozgrywa, dokonuje. Po raz pierwszy to kadosz, kadosz, kadosz. Pojawia się w 8 wieku przed Chrystusem, tak, patrząc biblijnie. Prorok Izajasz ma wizję i tam cheruby w świątyni śpiewają przed Bogiem święty, święty, święty. Nie wiemy, ilu ich jest. Tu dzisiaj w Apokalipsie dowiadujemy się, że już nie cheruby, ale tak naprawdę cały świat, te cztery postacie, postaci takie no, inspirujące do myślenia. To są przedstawiciele całego świata. Śpiewają przed Bogiem już nie po hebrajsku, ale po grecku, a właściwie to my najbardziej znamy wersję łacińską. Święty, święty, święty. Po polsku to znaczy inny, inny, inny. Może warto sobie to też uświadomić dzisiaj. Jeśli w Starym Testamencie się pojawiały takie obrazy Pana Boga antropomorficzne, które trochę przypominały takiego człowieka, czasem starca, to myśl Biblii się też rozwija. Nie? Duch Święty objawia coraz pełniej, można powiedzieć, dochodzimy do takiego momentu, który jest jakimś apogeum w tej księdze, że tam już nie zasiada żaden starzec z siwą brodą. Tam jest po prostu blask kolorów. Tam, gdzie Bóg. A przed Nim to święty, święty, święty. Inny, inny, inny. I za chwilę to wybrzmi też na mszy świętej. Na każdej mszy świętej to wybrzmiewa. Bo to jest jedna liturgia. Oby to Słowo Boże dziś przez nas tu przyjęte. Pomagało nam zdobywać się zawsze, kiedy uczestniczymy w Eucharystii. I powtarzamy bardzo skupieni na liturgii, albo czasem wytrąceni tym, że zadzwoniły dzwonki przez ministranta i organista zaczął mocniej grać i śpiewamy święty, 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 żebyśmy mieli tą dobrą nowinę w sobie, że to jest to, co musi się stać. Że to jest taki moment, kiedy sięgamy nieba i razem z archaniołami, aniołami, nie oni z nami tutaj, my z nimi tam śpiewamy przed Panem Bogiem. Więc to jest to pierwsze ważne pytanie, które liturgia dzisiaj sprawia, że Pan Bóg stawia nas przed Nim, że Pan Bóg nam je zadaje. A co do Ewangelii, siostry, bracia, ta nagłość Chrystusa zanotowana przez Łukasza. Jezus zmierza do Jerozolimy, to jest to Jego ostatnie, ale lepiej powiedzieć ostateczne, nie? Najskuteczniejsze wejście w progi świętego miasta. Jezus się spieszy, żeby umrzeć. Jezus się spieszy, żeby dokonać zbawienia. I opowiada taką przypowieść, co do której faktycznie warto mieć, zwłaszcza, że współcześni różni egzegeci to podkreślają, mówią o Redaktion Geschichte, czy święty Łukasz miał przed sobą obrazy, które się rozegrały, straszliwe obrazy. Niecałe 40 lat później, kiedy po powstaniu żydowskim Tytus zdobył Jerozolimę i zniszczył świątynię jerozolimską w sposób już ostateczny. Już 2000 lat jej nie odbudowali. I tam ścinał po kolei wszystkich posługujących w świątyni. Więc ci współcześni egzegeci tak się zastanawiają, czy święty Łukasz miał tą scenę przed oczami, kiedy to pisał? Czy Pan Jezus mógł tak przewidzieć? Wydaje mi się, że to, jeśli myślimy o natchnieniu tekstu biblijnego, bo może to homilia nie jest miejsce na to, żeby się takimi refleksjami dzielić, ale jeśli mówimy o natchnieniu tekstu biblijnego, to jeśli Duch Święty tak sprawił, że umysł i ręka Łukasza zanotowały właśnie takie zdania, w taki sposób zredagowane i tu umieszczone, to dużo ważniejsze jest, siostry, bracia, to, co cała ta Ewangelia podkreśla, że Jezus jest miłosierny i to miłosierdzie jest dostępne dla każdego, kto zechce po nie sięgnąć. Parędziesiąt wersetów później sięgnie po nie w ostatnim momencie swojego życia łotr, którego my nazywamy w Kościele dobrym, ale on nie jest nazwany dobrym łotrem w Ewangelii, on jest nazwany po prostu łotrem. Przestępcą. Sięgnie po miłosierdzie Boże. To się dla niego stanie. Natomiast wszyscy inni sami idą właśnie w taką... To nawet nie jest ryzykowne. To jest strona zatracenia. Bo im się wydaje, że nie chcemy, żeby panował nad nami. Można sobie nie chcieć. Można sobie nie chcieć. Tak, zmierzam się, siostry, do tego, czego jesteśmy świadkami, w czym uczestniczymy. Wielu ludzi może nie chcieć, żeby Pan Bóg królował nad nimi. Wybierają inną drogę. Wybierają inną perspektywę. Z tym, że tylko Boże królowanie z ratunkiem. Tylko Chrystusowe królowanie z zbawieniem. I ono jest na szczęście dla nas. To jest najlepsza dobra nowina. Ono jest nieuchronne. Ono musi się stać. I to wyznanie Jana Apostoła, tak bardzo przekonanego do tego przez Ducha Świętego i przez Chrystusa, który go zaprosił do tej wyspie, pamiętajmy, na takim wygnaniu, które miało się skończyć dla niego śmiercią. Jan to wszystko obserwuje jako starzec wykańczany katorżniczą pracą w kamieniołomie na wyspie Patmos. A Pan Bóg mu daje taką nadzieję. Gdyby było tak, że komuś z nas wydaje się, że jego życie to jest katorżnicza praca w kamieniołomie na starość, która już wypruwa z niego wszelkie siły, to ma jeszcze jeden taki przywilej, żeby sobie w tej apokalipsie odnaleźć taką księgę nadziei. optymizmu, żeby zobaczyć, ku czemu to wszystko zmierza, co nastąpi, co jest konieczne, nieuchronne i pewne. Boże Królowanie. Amen.